Okej, okay, chyba się udało. Tak myślę. Ale w sumie to nie wiadomo. A, chyba jednak nie. Niby jest na żywo. O, przez chwilę było na żywo. Ale już sobie zgasło chyba. Chociaż nie, no tutaj jest na żywo. O, przez chwilę było. Dobra. Na żywo. Jest. Okej. Okay. No, trudno. Będzie trochę nagranie pokancerowane. Witam wszystkich serdecznie. Po tych perturbacjach różnych w końcu udało mi się wejść na YouTube'a. Mamy trochę zamotę z kluczami sieciowymi, z profilami, z panelami i tak dalej, i tak dalej. Ale w końcu wygląda na to, że stream działa, czasy ostateczne i dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o kulturze Słowian. Tak, konkretnie o kulturze Słowian, no bo to jest bardzo obszerny temat i przyznam wam, że jak sobie czytałem, słuchałem o na przykład o pochodzeniu Słowian, o tym, skąd się wzięli, jaka to mieszanka różnych ludów, no to te haplogrupy, no to to jest tak złożony temat, tak, takie to jest skomplikowane, że nawet ciężko to ogarnąć umysłem. Więc postanowiłem się bardziej skupić może na kulturze Słowian samej. W tle sobie leci muzyczka nie do końca tak dobrze dobrana, bo to bardziej taki renesans niż na przykład wczesne średniowiecze. Ale okazuje się, że w bibliotece dźwiękowej YouTube ciężko w ogóle coś odpowiedniego znaleźć. I postaram się dzisiaj też śledzić to, co się dzieje na Discordzie. Także czasem zerknąć na radiowego czata. No i oczywiście, no, nie da się ukryć, na pierwszym miejscu jest czat YouTube'owy. Tam się najwięcej dzieje, tam też najwięcej osób jest. Przypominam, że to jest audycja... Mimo wszystko, nawet mimo tego, że są to czasy ostateczne, to jest to jednak audycja luźna, gawędziarska i też z udziałem słuchaczy. Więc jak się trochę rozgadam, to zapraszam do udziału w audycji. Można to zrobić dzwoniąc przez Skype'a na nocne radio. Trzeba sobie dodać nocne radio do kontaktów najpierw i potem można dzwonić, ale to trochę później. Być może... Po tej audycji zrobimy jeszcze bardziej niezobowiązującego afterka, na którym już będzie można zbaczać z tematu głównego też i poruszać różne około słowiańskie tematy. Czemu nie? No, tak się właśnie zastanawiałem, jaką właściwie kulturą byli ci Słowianie. No i ciężko to tak jakoś konkretnie zdefiniować. Można by zacząć w ogóle od tego, czym jest kultura. To są różne definicje, nie? Taka jakaś najprostsza, najbardziej zdrowa, najbardziej elementarna, nieskażona żadną też ideologią, to wydaje mi się taka definicja, która zakłada, że jest to po prostu jakaś grupa... Jakieś społeczeństwo, większe lub mniejsze, które łączą wspólne zwyczaje, przyzwyczajenia. Być może da się pod to jeszcze wierzenia podciągnąć, chociaż w przypadku Słowian wygląda na to, że ich wierzenia były bardzo zróżnicowane. Ale o tym troszkę później. W ogóle można się zastanowić też nad tym, czy Słowianie byli wielką kulturą, przybyli potężną kulturą. I tu też zaraz mogą się rodzić jakieś spory, no bo różnie można na to patrzeć. Czy wielka kultura to na przykład taka, która buduje olbrzymie budowle, jak piramidy w Gizie czy piramidy Majów, a może to taka, która ma dużo ziemi i jest tam dużo luda, albo taka kultura, która ma wpływ na inne kultury. Słowianie to, no, przed Mieszkiem I to były właściwie różne plemiona. Dopiero Polanie zaczęli tworzyć takie wielkie właśnie plemię. Mieszko tam podbijał. Można go, niektórzy by go uznali za wybitnego męża stanu, bo on jednoczył i łączył te plemiona w jedno. No i to można uznać za początek jakiejś cywilizacji, prawda? My Polacy, no to wywodzimy się właściwie od Polan. Można powiedzieć, że jesteśmy Słowianami, ale jesteśmy właściwie takimi potomkami Polan. Może wielka kultura to wielka wiedza i technologia, nie? Ale z tymi też wielkimi budowlami, no co z tego, że te piramidy budowali Egipcjanie? Ile to potu, krwi kosztowało, prawda? Zbudowanie takiego molocha, który właściwie jest takim dowodem, takim, taką manifestacją pychy i megalomanii władcy. Ile to środków na to idzie, prawda? Które można by przeznaczyć na coś innego, może bardziej potrzebnego ludziom. Tak, coś takiego, co posłużyłoby wszystkim, a nie tylko władcy. Jest pytanie, co z wczorajszą audycją? No, Tomisiu jest nieśmiały nadal trochę i jak się go zapytałem, to on mówi, że no pewne rzeczy tam powiedziałem, co może nie chciałbym, żeby to tam zostawało, trochę za bardzo się zwierzam i to są takie próby, ja nic tam nie umiem, ja się uczę jeszcze dużo przede mną. Taki skromniaszek, nie? Mimo, że ludzie raczej go lubią, nikt się go nie czepia, robi takie bezinwazyjne te audycje, więc no, dziękuję tutaj za reklamowanie innych audycji i kanałów. Ktoś przychodzi i zaraz tutaj reklamuje, żeby pójść gdzie indziej. No proszę bardzo, ale to może sam też idź tam, jak coś innego leci, to może tam fajniej. Ale spoko, tam się nie czepiam, niech każdy sobie robi, co chce. Albo takie katedry na przykład, nie? Gdzie się, to takie miejsce właściwie, gdzie się wtłacza maluczkim do pustych głów doktrynę judeochrześcijańską, straszy wiecznymi mękami i zbiera haracze. Czy to jest jakiś dowód wielkiej cywilizacji, prężnej, sprawnie działającej? Moim zdaniem niekoniecznie. I tak jak w przypadku piramid, czy to jest trochę takie zaznaczanie swojej siły, władzy i potęgi też, nie? Słowianie byli trochę inni. Albo takie współczesne wieżowce. No to jest nic innego jak pomnik kapitalizmu w pewnym sensie. I taki pomnik na cześć bożka Mamona trochę, nie? Demonstracja wysokiego statusu materialnego ludzi tam przebywających. Czyli no, można by tutaj słowa kluczowe pod tymi różnymi budowlami wielkimi, epickimi wpisać, takie słowa kluczowe jak prestiż, snobizm, megalomania, egoizm, potęga władzy. Więc pytanie, czy to jest takie wspaniałe? No, bajt, myślę, że lepiej jak zrezygnujesz, ty jesteś taki raczej bezkrytyczny i byś raczej się tu skupił na bronieniu katolicyzmu i tak dalej, to bez sensu, nie? Bardziej bym w temacie coś wolał. Więc no, Bajt jest trochę z całym szacunkiem i sympatią dla niego, ale jest mocno zaczadzony tym katolicyzmem i zawsze tak też mnie tak szantażuje trochę, że jak coś powiem, co jemu się nie podoba, to zaraz już nie będzie dzwonił, już przestaje, już się gniewa i tak, no ale spoko, ja to rozumiem. No, Słowianie tacy nie byli, byli bardzo otwarci, no jak to poganie, byli otwarci na inne wierzenia, witali obcych, tak ponoć było, że witali obcych, obce kultury raczej z otwartymi rękami. No, nie byli zainfekowani tym wirusem złej wiary. Tej złej wiary, która domaga się monopolu, która nie toleruje innych wierzeń. Tak to było, że zarówno z Wikingiem, jak i Słowianinem można było sobie siąść w gospodzie i pogadać, jaki jest twój Bóg, jaki jest mój. Zresztą to pogaństwo ma wiele cech wspólnych. Na przykład te pogrzebowe różne zwyczaje, no to u Słowian palono też ciała. Mówi się, że być może to było zaczerpnięte od Wikingów, chociaż Słowianie byli potomkami często też Celtów, którzy byli wcześniej na tych ziemiach, a którzy jakoś tam się wykruszyli. Na tych historycznych sprawach to no, jeszcze się w tym nie orientuję, będę starał się dokształcić, skąd przybyły te różne ludy, jak to się przekształcało, ale dzisiaj bardziej może o takich luźniejszych sprawach. Słowianie mieli taką mentalność, że oni z tą naturą nie rywalizowali, nie starali się jej jakoś podporządkować sobie. Traktowali ją jako matkę. Zresztą bogini matka też się pojawia u Słowian, jak w prawie wszystkich takich starych religiach, no tych, które pogańskimi dzisiaj nazywamy, bo wiadomo, że pogańskie to wszystko to, co nie chrześcijańskie, to wszystko to jest pogańskie. Okultyzm to wszystko, co niezbadane, magiczne i rytualne, a nie chrześcijańskie, to okultyzm i zły czuwa i tak dalej. No i czasem się przedstawia Słowian jako taką chaotyczną, mocno zbieraninę różnych plemion, w których te zwyczaje i wierzenia różniły się mocno, bo to były właściwie takie zbiór przekazywanych ustnie najczęściej wierzeń ludowych. Mówi się, że Słowianie w ogóle nie mieli pisma, mieli co prawda runy, no ale to trochę co innego, prawda? Nie mieli zwyczaju w ogóle tworzyć kronik, zapisywać różnych rzeczy, nie mieli w ogóle takiego dziwnego jakiegoś parcia, żeby rosnąć wielce w siłę, żeby rywalizować między sobą jakoś strasznie, żeby... No, owszem, były jakieś tam i podboje i coś, ale raczej byli układni, chociaż słynęli z waleczności też. Nie wiadomo do końca, czy na przykład tacy Wikingowie obawiali się tych wojowniczych Słowian, obawiali się z nimi zadzierać, czy po prostu się dogadali na handelek fajny. No, też w dawnych czasach niewolnictwo, w zasadzie był czas, że niewolnictwo nie było niczym jakimś takim strasznym. Wszyscy handlowali niewolnikami, chociaż o Słowianach się mówi, że u nas tego było mało bardzo, tego niewolnictwa. Słowianie się w ogóle jawią jako taka bardzo fajna nacja, taka z dzisiejszego punktu widzenia można by powiedzieć, że to faktycznie trochę tacy żyjący w zgodzie z naturą, układni, fajni, rozwinięci tak duchowo, w dobrym kierunku ludzie. No, ale też można się właśnie zastanowić, czy faktycznie to były takie dzikusy. Moim zdaniem zupełnie nie. Tam w tej społeczności Słowian byli reprezentanci przeróżnych zawodów. Tam byli wojowie, myśliwi, znachorzy, tkacze, bardowie, zielarze, byli świetnymi zielarzami. Słowianie byli też bardzo grzybofilni. Można powiedzieć, że nie stronili od takich rytuałów, można powiedzieć, że podchodzili z szacunkiem do pewnych, no, na przykład grzybów, które wprowadzały człowieka w stan no, w dziwny stan, taki, który pozwala, może sobie uporządkować w głowie coś. Dzisiaj my współcześnie tak podchodzimy czasami do tego, że no, ktoś na przykład wychodzi do lasu, tam sobie na łonie natury się kładzie, zażywa sobie jakieś grzyby, jakiegoś kwasa, LSD i sobie robi taki reset w głowie, który pozwala uporządkować pewne sprawy i pokonać jakieś demony w sobie. I myślę, że Słowianie też tak trochę do tego podchodzili. Fantastyczne rzeczy z drewna robili. W ogóle wszystko było robione z drewna. Do tego stopnia, że no podobnie też nawet jak wikingowie nie używali na przykład do budowy łodzi czy do budowy chat żelaznych gwoździ, tylko były takie trzpienie, czy jak to się nazywa, no takie bolce drewniane, którymi no, wierciło się dziurę i używało się po prostu drewnianego takiego odpowiednika gwoździa, który łączył różne elementy z drewna. I w ogóle, no, gdyby tak się cofnąć w czasie, to zobaczylibyśmy ludzi, z których większość potrafi coś tam z drewna wystrugać. Drewno było wszechobecne. Na tych ziemiach był czas, że 90% obszaru to były po prostu lasy, różne bory. I drewna było pod dostatkiem. Więc z niego robiono różne narzędzia, talerze, łyżki, taborety, domy, wszystko tam z drewna mieli, nie? Grody, łodzie, no to oczywiście. Więc myślę, że cieśla, ale też kowal też, tylko że kowal wykonywał, no, na przykład takie rzeczy codziennego użytku z metalu, jak krzesiwko. Mam tu na myśli to metalowe coś, czym się uderza o krzemień. To jest taki metalowy jakby uchwyt, którym się stuka o krzemień. No i nie wiem, może oczywiście, jeśli komuś imponuje na przykład cywilizacji bardzo rozwój, wiedza, no to może uznać, że ci Słowianie nie byli jacyś super, no, ale to są pewnie tacy ludzie, którym się podobają satelity szpiegowskie, śmiercionośna broń, bomba atomowa, degradacja natury też w imię zysków, wykorzystywanie słabości innych, podporządkowanie sobie słabszych, biedniejszych, no to można uznać, że może nie taka super cywilizacja. No i Słowianie byli w tamtym czasie dość mocno rozwinięci, no dużo potrafili, na wielu rzeczach się znali, byli świetnymi wojownikami, więc myślę, że bardzo fajna kultura. Jeśli chodzi o wierzenia, no to, jak mówię, były one bardzo zróżnicowane. To nie było coś tak usystematyzowanego jak chrześcijaństwo, czy islam, czy judaizm, czy wierzenia Greków, Rzymian, a nawet Wikingów. To było bardzo różnorodne i te zwyczaje, różne wierzenia się różniły nawet w różnych wsiach. Nawet nie ze względu na plemię, tylko po prostu w różnych wsiach różnie podchodzono do różnych zwyczajów. Może to wynika w dużej części z tego, że nie tworzono jakichś świętych ksiąg, zapisków i nie tworzono systemu, tylko bardziej zostawiano to ludziom. Myślę, że żercy, czyli tacy słowiańscy kapłani, też nie mieli aż takiego parcia, żeby sobie ludzi podporządkowywać. Żyli bardziej w harmonii, troszkę jak tacy szamani bardziej niż jak kapłani. Ale też bardzo podchodzili do swojej wiary na poważnie, ponieważ to właśnie żercy byli tymi, którzy stawali się potem liderami ruchów oporów przed chrześcijanami. A same te wierzenia to też była taka mieszanka, bo to były częściowo przejmowane rzeczy od Celtów, które tutaj zastali, którzy byli wcześniej, trochę od Germanów, trochę z Bliskiego Wschodu nawet. A później w erze już chrześcijańskiej to się jeszcze bardziej wszystko mieszało, bo Słowianie podobno wyznawali to chrześcijaństwo trochę tak z przymusu, trochę na pokaz, w takim sensie, że w nich zostawała nadal jeszcze przez jakiś czas ta stara wiara, tylko że oni się z nią coraz bardziej kryli, ją się kultywowało w domach i my na to możemy zupełnie inaczej patrzeć, bo często się pewne rzeczy ocenia przez pryzmat własnej wiary, własnych zwyczajów i my sobie często przyrównujemy ichnią kulturę i ichnie wierzenia, zwyczaje, patrząc na to tak jak my wierzymy, prawda? I jak my patrzymy na różne sprawy, a to mogło być zupełnie inne podejście. Tak więc w ludziach jeszcze tkwiła ta stara wiara jeszcze długo, długo później, różne ludowe zwyczaje w szczególności. Zresztą no, samo chrześcijaństwo też ma bardzo dużo naleciałości, bo Kościół zdawał sobie sprawę z tego, jak ciężkie jest wykorzenienie całkowite starych wierzeń, dlatego tworzył swego rodzaju takie hybrydy nowego ze starym. Chrześcijaństwo się wywodzi z judaizmu, a ten z kultury pasterskiej. Słowianie to z kolei rolnicy. I to ma ogromny, wbrew pozorom, wpływ na ostateczną wiarę. To jest coś, co kształtuje klimat, właśnie rodzaj społeczności, czy to są właśnie pasterze, czy rolnicy. Podam wam przykłady. Tacy pasterze byli często zmuszeni, by opuszczać swoje domy i rodziny na wiele dni. Stąd taki nacisk na te różne rygorystyczne zasady, które mają zapewnić wierność mężczyzny i kobiety. Prawda? A Słowianie sobie szli na pole, stąd ichnie różne wierzenia, stąd żeński demon, południca, który albo czyha na tych, co śpią i leniuchują. Nie wolno leniuchować, prawda? No trzeba pracować w polu. To taka zachęta trochę, żeby nie leniuchować, pracować. Ale też tacy skryci w łanach zboża baraszkują sobie. A może ta kobieta, z którą właśnie baraszkujesz, którą spotkasz w polu, z którą będziesz zdradzał swoją partnerkę, to właśnie może ta południca, demon żeński. Także strzeż się, rolniku. Samo oddawanie czci naturze to jest taka próba wyproszenia albo dziękowania za obfite plony. Stąd też bogini matka, czyli właśnie płodność, to też jest ważne, także płodność natury. Stąd w ogóle utożsamianie właśnie często bogini matki, która się pojawia w przeróżnych wierzeniach, ta bogini matka, nazywana zresztą też często królową niebios. No tutaj to brzmi znajomo, prawda? Królowa, królowo niebios. No bo to oczywiście Maryja. Maryja jest jest próbą zastąpienia tej bogini matki, no stąd się ją nazywa tak samo, jak się nazywało czasami różne te boginie matki. No i to jest sam też składanie ofiary z kolei u pasterzy z najdorodniejszego baranka, to oczywiście kolejny przykład jakiegoś tam magicznego myślenia opartego na skojarzeniach, że podobne przyciągnie podobne, daje Bogu cielaczka pięknego, a Bóg się wzruszy tym darem i odpłaci po tysiąckroć pięknymi barankami też, nie? Skąd no zresztą tą kulturę pasterską widać, no do dzisiaj katolicki kapłan ma taką zakrzywioną lagę na wzór pasterskiej laski właśnie, którą się ciągnęło baranka za szyję, jak za daleko odszedł. Skąd u Słowian tyle bóstw leśnych? No bo jak mówię, to był taki czas, że tereny leśne to była znakomita większość tych terenów, a ludzkie enklawy to były takie wysepki pośród borów, lasów i nie dziwne więc, że mamy te różne istoty magiczne odpowiedzialne za zmylanie dróg wędrowca, za skierowanie go na niewłaściwą drogę, ścieżkę. No, jak na przykład leszy. Taki odpowiednik trochę herna, być może. No, z kolei na przykład jak teraz sobie w Wiedźmina gram, to też tam się pojawia leszy, ale już jako taki stwór. Nie bóstwo raczej, ale jako jeden z wielu różnych, no, kręcą się ci leszy po lasach i to jest taka hybryda, taki mutant, jakby połączenie człowieka z jeleniem, taki humanoidalny jeleń straszny, który bardziej mi się kojarzy z Evil Dead. No a w oryginale leszy to taki bardziej duch lasu. To jest też ciekawe, że te bóstwa słowiańskie nie są takie czarno-białe, nie są takie czarno-białe jak bóstwa chrześcijańskie, znaczy jak chrześcijańskie różne istoty, które są albo po stronie dobra, albo po stronie zła, a pomiędzy to tak za bardzo nic nie ma, nie? A tutaj przeróżne te magiczne istoty często albo potrafiły w niektórych sytuacjach pomóc, coś doradzić, a w innych sprowadzić śmierć albo karę, ale była to kara zasłużona. Często. I na przykład taki wodnik, który zamieszkiwał stawy, jeziora, to był raczej no zły, bardziej był zły, ale już utopiec, z utopcem można było się dogadać i on potrafił też cię tam zaatakować, wciągnąć pod wodę, ale potrafił też doradzić. Były podczas różnych świąt, święcono na przykład wodę. Jak przychodziło lato, to się odpędzało różne złe duchy z wody i wtedy można było tak jakby oficjalnie się kąpać, że były odgonione te różne utopce, wodniki i było mniejsze zagrożenie. Można było się bezpiecznie kąpać. To było no, podczas przesilenia letniego, nie? W czerwcu. Noc Kupały, no, słynne święto, jedno z tych, o którym pamięć jakoś przetrwała. I to były takie ostatnie dni luzu po wiosennych, niezbyt angażujących pracach. To było takie też odreagowanie po wcześniejszej zimowej stagnacji. Czas zabawy, miłości, ale też oddawania czci słońcu, które było bardzo ważne. Było słońce, ogień. Mówi się, że swarzyca, czyli ten chyba najbardziej znany dzisiaj słowiański symbol, no to był, symbolizował dwie rzeczy właściwie, bo swarzyca prawoskrętna, czyli ta ośmioramienna swastyka, taka charakterystyczna. Jak jest prawoskrętna, to symbolizuje słońce, ogień i raczej właśnie płodność, siłę, a lewoskrętna z kolei księżyc. Księżyc, mrok, tajemnice. Być może to jest też przyporządkowanie tych sił mężczyźnie i kobiecie. Mężczyznę i kobietę czasami się w ten sposób przedstawia, że kobieta to jest właśnie tajemnica pewna, bardziej jest kojarzona właśnie z nocą, a mężczyzna to jest siła, ogień, słońce, prawda? No, tak się czasami też to przedstawia, więc nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie też były takie skojarzenia. Ten taki dualizm właśnie męsko-żeński, on się bardzo często pojawia. Na przykład jajko symbolizowało z kolei łączenie się ze sobą tego męskiego i żeńskiego pierwiastka. No, oczywiście to też zostało ukradzione, przekształcone, tak jakby wykorzystane do własnych celów przez chrześcijaństwo. Stąd mamy te wielkanocne jajka. A to są wszystko zwyczaje słowiańskie, także wznoszenie toastów to też jest słowiański zwyczaj. Tyle, że bardzo często się wznosiło toast za zmarłych. W ogóle też oczywiście w listopadzie, dni zaduszne, to też jest taki czas, to też był czas u Słowian, kiedy oddawało się cześć zmarłym i myślało się o nich, ale też się weseliło więcej. To nie było takie smutne święto. Robert, syn Peruna, pisze, że kwiat paproci równa się walentynki. Być może. No, walentynki jakoś się kojarzą pewnie z tą nocą kupały, gdzie kobiety udawały się często nago szukać tego kwiatu paproci. Czasami się obwieszały jakimiś tajemniczymi ziołami, czasami szły nago. I to był taki czas, że można było w tym lesie, szukając tego kwiatu paproci, znaleźć miłość i się dobrze bawić. Rozpalało się też liczne ogniska podczas tego... podczas tej nocy kupały, ale nie tak zwyczajnie, ponieważ to był też pewien rytuał. Ognisko się rozpalało, używając do tego specjalnych narzędzi, trąc drewno o drewno zazwyczaj. I to też robiło się to z jakimś tam szacunkiem, no bo ten ogień był ważnym symbolem, miał moc oczyszczającą, podobnie jak sól trochę. Sól, chleb i sól to też były takie słowiańskie symbole, to witanie chlebem i solą. To też właśnie od Słowian. Bardzo dużo naszych zwyczajów, tradycji pochodzi od Słowian. Tak więc rozpalano te różne ogniska, tańczono wokół nich, weselono się, pito. Słowianie nie pili mocnego bardzo alkoholu, nie pili jakiejś tam wody, mało piwa pili stosunkowo. Najpopularniejszym trunkiem, myślę, że trochę tak jak u Wikingów być może był, znaczy u Wikingów to nie wiem, ale wiem, że u Słowian miód pitny był bardzo, bardzo popularny. Zenon mi tłumaczył, że nie było destylacji po prostu. Ale Słowianie na przykład wiele różnych barwników znali. Barwniki tworzyli z roślin. I była na przykład marzanna balwierska, która służyła do wykonywania koloru barwnika pomarańczowego. Była rozeda, która dawała kolor taki limonkowy, taki zielono-żółty, jaskrawy. Kora dębowa, to taki brązik. Czarny bez pozwalał stworzyć fiolet. Kolor niebieski był bardzo rzadki, ponieważ ciężko było go stworzyć. On był robiony z indygowca sprowadzonego z Indii. No więc to był taki towar importowany z dalekich krain i był zarezerwowany właśnie dla królów, dla możnych, dla bardzo bogatych. Tak więc to takie pokazywanie różnych pogan, czy to wikingów, czy Słowian, jako takich szaro-burych, ubranych w jakieś takie kolory ziemiste, albo w ogóle w czerni, to jest bardzo przekłamane. Co zabawne, na tych starych filmach hollywoodzkich często się przedstawia wikingów jako takich ubranych na kolorowiutko. I myślę, że to jest bliższe prawdy, tylko że od tego się ucieka, no bo we współczesnym kinie jest raczej taki trend, żeby wszystko pokazywać na mroczno, z powite mgłą, takie monochromatyczne. A to takie pokazywanie właśnie czy to Słowian, czy innych pogan, czy to Celtów, czy Wikingów, jako takich ubranych na kolorowiutko, kojarzy się trochę z tym starym Hollywoodem być może za bardzo, gdzie dodatkowo jeszcze panie miały zwykle obfity makijaż i fryzurę trochę taką też jakąś z dawnych lat, ale już współczesnych. I to była taka śmieszna trochę mieszanka i może stąd się ucieka od takiego pokazywania. Ale gdybyśmy się tak cofnęli w czasie do Słowian, to byśmy zobaczyli bardzo kolorowo ubranych ludzi, nawet nie takich jak na Wiedźminie jest to pokazane, tylko bardzo fajne ubrania, takie kolorowe. Kobiety nosiły proste bardzo suknie, często nie były ściśnięte jakoś tam w pasie paskiem, nie podkreślały tej talii, tylko była to taka po prostu opadająca sobie bardzo prosta sukienka, ozdobiona ewentualnie krajką, czyli taką jakby nie tyle wstążką, co takim paskiem, który się tka, tworząc w nim wzór odpowiedni i taką taśmę z materiału utkaną, no tak mówię w cudzysłowie taśmę, używało się właśnie do robienia zakończenia takiej tuniki. No, mówi się o długich koszulach, które nosili mężczyźni. Ja myślę, że to było coś w rodzaju tuniki, tego co nazywamy dzisiaj tuniką. Sam miałem kiedyś takie ciuchy, jak byłem w bractwie odtwórców, tylko że ja byłem wikingiem, nie? Ale też no, wiem, jak się robi takie wykroje, jak kobiety robią krajkę. Fajnie było, bo wtedy właściwie każdy tam miał swoją jakąś rolę. Tak to jest w tych właśnie w bractwach rycerskich, czy w bractwach wikingów, czy w bractwach Słowian. To wszystko przeżywa jakiś swój renesans i tam każdy ma swoją jakby rolę. Kobiety właśnie tkają, szyją różne rzeczy, tworzą jakieś sakiewki na przykład. Mężczyźni, jeśli chodzi o rzemiosło, przysposabiają się do kowalstwa, trochę uczą się wykuwać różne rzeczy. Taki słowiański kowal, on oprócz takiego krzesiwka mógł dla was zrobić na przykład fajną sprzączkę do pasa z metalu. Słowianie nie robili wielu rzeczy z metalu. Czasem to były jakieś okucia, być może do skrzyni, żeby ta skrzynia była mocniejsza, ale jak mówię, domy budowali całkowicie z drewna, ale to nie mogłoby być takie drewno byle jakie jakieś, nie? Tylko to często było drewno bardzo starannie wybierane ze znawstwem. Były takie osoby, które się po prostu znały doskonale na drewnie, a trzeba się często znać na drewnie, bo trzeba wiedzieć, jakie wybrać drewno, żeby zrobić dobry łuk. Trzeba wiedzieć, że tu nie może być sęków, tu musi być drewno tak, z takiego drzewa, a nie innego, żeby ten łuk dobrze niósł i tak dalej, i tak dalej. I tak samo było ponoć właśnie z budowaniem chaty, że wybierało się bardzo starannie przed ścięciem drzewo i było to też zależne od fazy księżyca. Ponieważ tak wyczytałem, że w różnych fazach księżyca różna jest wilgotność tego drewna, a ta wilgotność miała dosyć duże znaczenie. Więc te tematy, takie jak właśnie księżycowe drewno, które u niektórych wywołują uśmieszek na twarzy, lekki, to może coś w tym być, że faktycznie jest związek między jakością tego drewna, jego cechami różnymi, a właśnie fazą księżyca. Hmm, barwniki też uzyskiwano z owadów. Wiecie, skąd pochodzi nazwa miesiąca czerwiec? No właśnie od robaka, którego zwano czerwcem i uzyskiwano z niego, jak sama nazwa wskazuje, barwnik czerwony. Chodzenie czarne ubiory, tak jak dzisiaj by każdy chyba chciał nosić, być, jakby się zapisał do jakichś tam wojów, to każdy chciałby się na czarno ubierać, nie? I wyglądać jak jakiś tam jakiś kumpel Ragnara straszliwy, albo jak jakiś assassin, albo każdy by chciał być Nazirem z Robin Hooda i chodzić tam na czarno. Jak się przyglądniecie, to Nazir, nawet ten ze starego serialu Robin Hood, Robin of Sherwood, on też nie jest ubrany na czarno, tylko to jest taki ciemny brąz. Czarny barwnik nie był zbyt popularny. Nie wiem, niby go można zrobić z głupiej sadzy, ale nie wiem, czy to wtedy ma dobre właściwości, taki barwnik, czy ta sadza się nie spierze po prostu szybko, nie? No bo też trwałość barwnika ma znaczenie, na pewno. Zresztą ubieranie się na czarno mogło wskazywać, że jesteś faktycznie jakimś złodziejem, zabójcą, że się chowasz. Ludzie kiedyś mogli przywiązywać większą wagę do takich mało istotnych z dzisiejszego punktu widzenia rzeczy. Jak się ubierałeś na czarno, no to po co się ubierasz na czarno? I myślano w sposób taki prosty, że kolor jakoś nawiązuje do tego, czym się zajmujesz, jakie masz usposobienie, i tak dalej, nie? Pewne kolory mogły być też przyporządkowane do pewnych funkcji, do, nie wiem, na przykład jakiś tam łowca myśliwy ubierał się po prostu na zielono, wtapiał się w pewien sposób w las, w pewien sposób też się może i kamuflował, no po prostu się zlewał z tym lasem i chodził ubrany na brąz, na zielono, żeby też może zielone ślady nie pozostawiały właśnie, żeby nie było widać tych śladów od brązu, od zieleni, na co jesteśmy narażeni w lesie. No, a niebieski kolor, no to kolor monarchów, potem to się zmieniło na purpurę pewnie. Czarny, no to kolor złodziei, zbójów, którzy nie chcą, żeby ich było w ciemnościach widać i tak dalej. Więc takie rzeczy mogły mieć znaczenie. Tak. I takimi podstawowymi narzędziami używanymi na co dzień to był na przykład topór, który się przydawał w bardzo wielu sytuacjach. W ogóle topór to jest znakomita też broń, ale też do wyrąbywania drzew, do rąbania pni na opał, do wojaczki. Topór jest, myślę, że zawsze był o wiele popularniejszą bronią niż miecz. Miecz to jest broń bardziej taka albo dla zamożnych, albo taka wyjątkowo, na wyjątkowe okazje, reprezentacyjna. Jak miecz się zniszczy, no topór jest, znaczy topór jest o wiele, wiele tańszy. Topór można, to każdy mógł sobie pozwolić na taki topór. Zenon pisze, że topór nie nadaje się do drewna, siekiera tak. No być może. Ale myślę, no, że siekiery i topory to są dość podobne do siebie jednak, nie? Przede wszystkim, no, topór, jak ci się złamie trzonek, no to strugasz sobie nowy, no. Topór ci nie pęknie tak łatwo, nie? Topór jest tani. Topór jest też świetną bronią. O wiele prościej się nauczyć walki toporem niż mieczem i tak dalej, więc myślę, że gdybyśmy popatrzyli sobie na takich wojów, to zobaczylibyśmy ludzi uzbrojonych we włócznie, w topory, w tarcze, na których byłaby wymalowana swarzyca. Najpewniej, najczęściej. Było też na przykład popularnym narzędziem ciosło. Ciosło używane do strugania po prostu, nie? Można było różne tam sęki wystrugać, wygładzić drewno, nadać mu fakturkę odpowiednią tym ciosłem. Jeśli chodzi o instrumenty, no to były to gęśle, cytry, kitary, czyli głównie instrumenty strunowe były używane, do tego bębny i fujarki. To takie najpopularniejsze instrumenty i ludzie dużo się weselili, grali, spędzali czas głównie oczywiście na polu, albo no tak się mówiło, do dzisiaj się mówi wychodzę na pole, albo wychodzę na dwór, nie? Można się domyślać, z czego to wynika, no, że jedni wychodzą na pole, a inni na dwór. No i to, jak wyglądało takie życie, można zobaczyć sobie w różnych na przykład grodach, które są które budują właśnie sobie różni odtwórcy i tam starają się żyć tak, jak żyli ludzie dawniej. Czyli wykonują różne prace rzemieślnicze, weselą się, bawią, rozmawiają, jedzą, biesiadują. No, jeśli chodzi o jedzenie, to często ludzie faktycznie jedli z jednego gara za pomocą łyżki. Nie używało się za bardzo noża i widelca. Co najwyżej, no, częściej noża, ale no, widelec to w ogóle nie było czegoś takiego. Najczęściej się jadło łychą, ponieważ ludzie w tamtym czasie jedli dużo takich potraw, w których była kasza. I kasza była o wiele popularniejsza niż rzeczy zrobione z mąki, ponieważ wytwarzanie mąki było pracochłonne dosyć. Mąkę trzeba było za pomocą tych żaren, tam te mleć, czy tam, no to pracochłonne było. A kaszę można było se kamieniem tam rozdrobnić, do gara wygotować i była fajna i pożywna. Kasza, kapusta, jedzono dużo warzyw, to znaczy mieszano tą kaszę z warzywami na przykład. Mięso nie było tak bardzo popularne. Mięso też w pewnym momencie, w pewnym okresie nie było tak, że sobie szedł jakiś Asterski i Obelski do lasu i przynosili dzika. To tak, to polowanie na dziczyznę to też było potem zarezerwowane trochę dla możnych, dla władców. Nie jest tak, że każdy sobie mógł tam pójść i sobie upolować, co chciał, nie? To się zmieniało trochę, myślę, też z czasem, nie? I coraz więcej było tam różnych zakazów. To w tym kierunku idzie świat, co coraz więcej zakazów i nakazów i tego nie wolno, i tamtego nie wolno, a im dalej w tył się cofniemy, tym więcej wolno, tym więcej można i sobie idziesz, polujesz. Wszystko wspólne, nie? A potem każdy chce położyć łapę, jakiś władca na wszystkim i tego nie wolno, tamtego nie wolno, bo się może pojawia lęk, że zabraknie dla kogoś. Tak więc mięso było raczej tak na wyjątkowe okazje. To taki rarytas trochę to mięso, jakaś tam dziczyzna, czy świnka, czy krówka. Raczej używano tych zwierząt domowych, bardziej żeby, no tą krowę, żeby dawała mleko. No i tak dalej, no. Albo żeby na przykład owieczka wełnę dawała, no jak zjesz i zabijesz, to już nie będziesz miał wełny. A Słowianie używali naturalnych materiałów do szycia swoich ciuszków. Używali właśnie konopi bardzo dużo i z konopi robili materiały, które no do dziś są cenione takie materiały. Kto wie, ten wie, jak to jest zdrowe i jakie to ma świetne właściwości. I takie konopie były bardzo popularne, ale też wełna, z wełny sobie dużo rzeczy tkano. Wełna, konopie, len chyba też. Tak więc to wszystko było bardzo takie zdrowe i naturalne. No, a jedzono, jak mówię, też mięsa nie za dużo, ale trochę więcej ryb. Ryby były bardziej dostępne i myślę, że tych rybek to już spokojnie można było sobie trochę więcej zjeść. No ale to też tak na co dzień to raczej właśnie kasza ze skwarkami jakimiś, kasza z grzybami, dużo grzybów właśnie, kasza z warzywami. Ogólnie jedli dużo roślin, owoców, zdrowo żyli. Ale gdybyśmy tak popatrzyli na wiek, no to tak ci Słowianie żyli tak, taki średni wiek, to był do 35 do 40 lat. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj żyjemy dwa razy dłużej średnio niż wtedy ludzie żyli. Więc ktoś się zapyta, gdzie tu to zdrowe życie, jak tak umierali, nie? No ale to myślę, że to ma związek bardziej z brakiem dostępu do profesjonalnej opieki medycznej, do tego, że nie potrafili leczyć różnych chorób, do tego, że było no, zagrożenie też, że cię jakiś zwierz zaatakuje, że komplikacje poporodowe sprawią, że kobieta umrze i tak dalej, no. A samo jedzenie było dosyć zdrowe, to jest zdrowe jedzenie właśnie, kapucha, kasza, to jest wszystko dobre, jeśli to uzupełniasz jeszcze rybką, które też jest zdrowa rybka, owoce. Odnośnie broni, czy też używali procy, albo czy palili też, co palili, nie wiem właśnie, co palili, być może... Nie wiem sam, co palili. Może ktoś wie, to się wypowie. Nie będę tak zgadywał ani udawał, że wiem. Czy używali procy, to też nie wiem za bardzo. Chyba tak nieszczególnie. Jeśli chodzi o przyprawy z kolei, to stosowano zioła, ale trochę inne niż dzisiaj. Nie było za bardzo pieprzu. Sól raczej była takim towarem rzadkim dosyć i takim no niestosowanym tak na co dzień chętnie. Nie solono sobie tak wszystkiego. Używano może tą sól do po prostu do konserwacji bardziej albo do rytuałów, no wiecie, trochę inaczej niż dzisiaj, ale za to używano dużo takich ziół po prostu, nie, jak lubczyk czy tymianek. Nie używano też cukru. Słodzono miodem. I to też kolejny taki przykład tego, że zdrowo się odżywiano, bo miód jest o wiele, wiele zdrowszy niż cukier. Nawet się miód często zaleca jako, no, tak dla zdrowotności, prawda? Czyli coś, co w drugą stronę, co pomaga nam, a nie co szkodzi, tak jak cukier. No tak więc tego miodu, myślę, dużo używano do różnych rzeczy. Słodzono nim potrawy, na chleb sobie może kładli ten miód i chleb z miodem, dodawano miód pitny i tak dalej, i tak dalej. Miód był bardzo popularny u Słowian. Tomisiu pisze, dzięgiel, rozmaryn. No być może. Palili naturalne narkotyki, pisze Nazwa Czysta. No, być może. Na pewno, jak mówię, byli grzybofilni, więc skoro znali właściwości i stosowali sobie co jakiś czas właśnie taką terapię grzybową, no to myślę, że i znali konopie siewne, no to może i jakoś tam te konopie indyjskie tu hodowali, nie wiem, ale to zgaduję, nie? No bo może mieli te konopie właśnie bez THC. Nie wiem, tutaj mamy lepszych znawców, a Tomu, który być może tutaj by coś wiedział, pisze, że palili sąsiednie wioski. Tak, i mówił jeden Słowianin do drugiego, muszę rzucić to palenie wiosek, bo mi to szkodzi po prostu, już mam dosyć. Rzucam to palenie wiosek, a drugi mówi, ja już 2 miesiące nie palę sąsiednich wiosek. Gratulation. No, były też, oprócz nocy kupały, były też zapusty albo mięso pusty. Ostatnie chwile karnawału, szalony czas poprzedzający Wielki Post, nie? Ale to później, to już po nastaniu chrześcijaństwa wiele wieków później się na wsiach tak bawili, ale te zapusty i mięso pusty to właśnie też od Słowian jakoś to pochodzi. I bawią się ludzie w chałupach. Też takie właśnie te zwyczaje, że na przykład gospodyni domowa tańczy z miotłą. No to jest takie nawiązanie do czarownic. Ale to już to później zostało wymieszane właśnie z chrześcijańskimi wierzeniami, które to się zmiksowało totalnie, bo właśnie tam się mówiło, że za taką tańczącą z miotłą i pohukującą gospodynią, która na chwilę staje się trochę taką czarownicą, tańczy diabeł, nie? I no to w ogóle to łączenie czarownic z diabłami to jest świetny taki miks właśnie słowiańsko-chrześcijański, jak dla mnie. I też to było tak, że tańcowała, że ta tańcująca gospodyni szalona odrzucała tą miotłę i porywała na przykład jakiegoś faceta do tańca i on musiał z nią tak długo tańczyć, aż się nie wykupił jakimś alkoholem czy prezentem, tak to było właśnie. I to są takie wierzenia, które nawiązują mocno też do słowiańskich rusałek. Rusałki, które kusiły młodzieńców i porywały je do magicznego tańca, także ci padali z wycieńczenia. To wszystko te późniejsze zwyczaje ludowe, to mocno nawiązują właśnie do słowiańskich wierzeń. No ale tu dodano jeszcze diabła, który tam w to wszystko się miesza. Też myślę, że to takie ludowe podejście do diabła, który niekoniecznie jest zły. No tutaj ojciec Rydzyk by zmarszczył brew i wiedz, że coś się dzieje i wiedz, że się zły interesuje, wstęp do okultyzmu. No to myślę też jest bardzo słowiańskie, bo jak mówię, te różne magiczne istoty nie były ani złe, ani dobre, były różne, w zależności od tego, jak się je traktowały, jak się je traktowało, czy komuś należała się kara. Często one przynosiły karę taką, która była zasłużona i można było je obłaskawić, te różne istoty. No i na przykład tu czytam, że w takim XIX wieku ksiądz wujek tu biadolił, że te mięso pusty to czarta, od czarta wymyślone. No i tak zawsze było, że Kościół nie znosi konkurencji, Kościół nie szanuje innych kultur nigdy, nie szanuje innych zwyczajów religijnych głównie, to mam na myśli. Nie szanuje innych wierzeń, symboli, wszystko by zniszczył, spalił i pomagał w tym, aby to zostało zapomniane. W ogóle ciężko odtworzyć te stare wierzenia właśnie ze względu na to, że po pierwsze nie były usystematyzowane mocno i bywały różne. Dwa, że brakuje właśnie zapisków jakichś i tam ksiąg świętych i tak dalej, bo Słowianie no, nie mieli takiego pędu, żeby zapisywać coś i tworzyć właśnie systemy, żeby potem wziąć za mordę, nie? Tych, którzy się nie dostosują, tylko każdy mógł trochę po swojemu do tego podchodzić. No i dodatkowo jeszcze ten kościół, który no, to, co mógł, to przerobił na swoje, to, co nie mógł, to zniszczył, a pozostałe rzeczy to niech zostaną zapomniane, to dobrze, bo to zły za tym stoi, to wszystko diabeł i tak dalej, no. No, a podejście do czarownic, do różnych szeptuch, do różne rodzaje tych właśnie wieszczek były, tam różne szeptuchy, wieszczki, czarownice, no to też no, na to się nie patrzyło jako na coś złego. To były po prostu mądre kobiety, które pomagały często kobietom w ich kobiecych sprawach. No, ktoś by mógł to powiedzieć, że spędzały płody też czasami. No tak, myślę, że było trochę inne podejście do tych spraw. Czekajcie, się napiję, bo mi w gardle zaschło. To jakiś chyba sucholec mnie tu opętał, jakiś sucholec. Wracając tak trochę do tego tematu, właśnie rolnicy i pasterze, nie? Pasterze i rolnicy. Takie zetknięcie się w sumie dwóch religii opartych na różnych kulturach. No to też właśnie u tych pasterzy, którzy opuszczali domy, był taki lęk po jednej i po drugiej stronie, bo kobieta się mogła bać, że pasterz, który jest daleko od domu, sobie tam będzie baraszkował z jakąś inną kobietą. No a facet się bał, że kobieta mu przyprawi rogi podczas nieobecności. Stąd myślę obrzezanie u kobiet, żeby nie odczuwały dużej przyjemności z seksu, nie? U rolników ten lęk mniejszy, ale też bardziej czczenie płodności, natury i samo takie zbliżenie się do natury sprawia, że mamy inny też stosunek do nagości, do seksu trochę, prawda? Więc no... ale na przykład u Słowian mamy te rusałki, czyli duchy panien, które zmarły przed ślubem. Czyli mamy tutaj też zachętę do brania ślubów, rozmnażania się, zakładania rodziny. I no na przykład też taki kapłan słowiański, czyli taki żerca, on będzie miał na głowie koronę z liści, jakąś lagę ozdobioną z twarzycą. Widziałem tam na ilustracjach, czyli ten symbol ognia, słońca. A katolicki kapłan wywodzący się z tej judeo-chrześcijańskiej, będący częścią tej judeo-chrześcijańskiej religii, będzie miał lagę pasterską. Więc to takich różnych nawiązań, smaczków to jest bardzo dużo i widać, z czego to wszystko wynika. A te dzisiejsze wierzenia Polaków z pewnością są mocno uwarunkowane właśnie łączeniem się dwóch kultur. Już mówiłem właśnie o różnych takich cechach, o tej bogini matce też, przekształconej w Maryję. No a wcześniej to przecież nawet Jahwe w judaizmie tym wcześniejszym miał żonę Aszerę, nie? Która była też taką właśnie boginią matką. A jak się poczyta, to wychodzi na to, że była też ta Aszera żoną Bala, Ela. No bo to też są różne zaczerpnięcia od Sumerów i od innych różnych wierzeń. No bo swego czasu Bal był bardzo popularny też i był takim odpowiednikiem Jahwe. To Jahwe potem wyszedł na prowadzenie. Proszę Państwa, Jahwe wychodzi na prowadzenie, zanim Bal się przewrócił. Proszę Państwa, nie ma Bala. I po Balu. Niech. W ogóle myślę, że Maryla Rodowicz to jest wyznawczyni starych kultów, bo ona śpiewa przecież taką piosenkę. Niech żyje Bal. Czy to nie jest dowód na czczenie starych bóstw? To powinno się spalić na stosie tą czarownicę Rodowicz. Czarno nam na białym jest. No, a tacy nomadzi żyjący w pustynnym, nieurodzajnym klimacie to są skazani na przykład na napadanie na innych. Bardziej są do tego usposobieni. W ogóle jak tak się przyglądniemy na różne ludy, które żyją na nieurodzajnych ziemiach, to one zawsze dziwnym trafem napadają na innych. No bo co im zostaje? Handel niewolnikami, często właśnie napadanie na innych, a Słowianie mieli tutaj fajnie, bo mieli dookoła lasy. Nawet jak spotkał ich jakiś nieurodzaj, to przecież dary lasu mają, nie? Mogą sobie na poziomki pójść, mogą sobie zwierza upolować. Tak więc... Tak więc nie muszą się tak bać, bo mówi się o takich kulturach rolniczych też często, że oni się, że taki chłopek to się boi cały czas wszystkiego, że mu ziemia nie obrodzi, że tu, że batem dostanie. A u Słowian to tak nie było, bo nie było pana z batem, nie było nieurodzaju za bardzo, bo i klimat lepszy, i ziemie dobre, i zawsze do lasu można pójść, coś upolować, więc nie było, myślę, takiego lęku. Myślę, że lęk, właśnie strach, to jest coś, co tworzy złe religie, złe systemy. Strach budzi właśnie, strach się z czasem przeradza w agresję, w wojowniczość. Na tym przykładzie to podaje, tak? Jak żyje sobie jakieś plemię na suchych, nieurodzajnych jakichś ziemiach, no to zaczną napadać na innych ze strachu, że umrą z głodu, nie? I tak to się kończy. A Słowianie byli może dlatego właśnie wyluzowani dość i spokojni i pozytywni tacy, bo po prostu nie musieli się tak bardzo bać, nie byli wystraszeni. Popatrzcie, jak często ludzie wystraszeni się nagle stają agresywni, nie? Albo nieprzyjemni. Tak więc wychodzi na to, że to, jaka będzie kultura, w dużym stopniu zależy od tego, gdzie po prostu dany lud przebywa i jakie ma warunki do życia. I to tworzy religię i ją kształtuje też, a religia potem buduje pewne zachowania, tworzy i tak dalej. I to kształtuje, nie? Mamy też pogańskie dni zaduszne, nie? Właśnie. No dziś to wszystkich świętych, nie? No i u Słowian też nie podchodzono do tego tak, że tam się martwić, płakać, ale tylko bardziej jak u Cyganów dzisiaj, że się tam się jadło z tej okazji. No oni to jedzą na grobach tak centralnie, ale Słowianie to raczej grobów nie mieli, no bo po prostu palili zwłoki, nie? Ale też no dużo toastów, zabawy, takie raczej próba oswojenia tej śmierci i zrobienia z tego czegoś przyjemnego, fajnego święta, a nie tam się umartwiać, ale samo palenie zniczy jak najbardziej słowiańskie jest z kolei. Święto Jule, czyli taka jakby radość z przeżycia połowy zimy. Słońce zaczyna się odradzać, u pogan w ogóle się w tym czasie rodzili różni bogowie, na przykład Freja, też to właśnie jest ten czas. No, chrześcijaństwo oczywiście to sobie też podkradło tutaj i połączyło rzecz jasna ze swoimi. I mamy narodziny Jezusa, nie? I też tak Jezus się często jawi jako właśnie nawiązanie do słońca trochę. 12 apostołów, 12 miesięcy i to tak... No i tak wiele chrześcijańskich zwyczajów ma pogańskie korzenie, bardziej lub mniej. Też to noszenie na przykład obrazów po wsiach i tak dalej, no to też czytałem, że to u Słowian było takie noszenie właśnie wizerunków bogini matki, bogini ziemi, Gai. To też różnie było, dlatego mówię, ciężko to wszystko zdefiniować jakoś tak prosto, ponieważ te zwyczaje różne były, nie? Myślę, że im prędzej to wszystko jakoś ogarniemy sobie w głowach i zrozumiemy, na czym to polega, tym szybciej jakaś normalność się pojawi i zniknie może zabobon. No to u Słowian za zabobonem wszystko tak właściwie no, było przesiąknięte trochę. Ale to było to magiczne myślenie. Magiczne myślenie się zawsze sprowadza do łączenia ze sobą różnych rzeczy, które niby do siebie nawiązują i podobne przyciąga. Podobne, jak jest jakaś cecha, to ta cecha przeobraża się w zjawisko, zjawisko w cechę. No wiecie, o co chodzi, nie? Takie intuicyjne rozkminianie świata, które no nie zawsze się sprawdza, chociaż czasami może się sprawdzić. W ogóle, jeśli chodzi na przykład jeszcze o wzrost Słowian, to raz w jednym źródle wyczytałem, że oni byli bardzo mali, no w porównaniu do dzisiejszych ludzi, że taki przeciętny Słowianin to miał 1,65 cm facet, a kobieta 1,50 m, czyli to są takie... to jest taki wzrost, jak dzisiaj mają 13-14-latkowie. Z tego powodu musieli być też krępi dosyć, bo jak człowiek jest niższy, to jest taki bardziej krępy. Jak jest wyższy, to taki bardziej smukły, rzecz jasna. No więc takie maluchy byli, nie? A w starożytności to jeszcze mniejsi byli. Taki Jezus to by wam sięgał, kurczę, do piersi. Moglibyście mu napluć na głowę. Więc, ale myślę, że ten taki maksymalny wzrost mógł się nie różnić od dzisiejszego, w sensie takim, że od czasu do czasu się pojawiali ludzie, którzy mieli 2,20 i tak dalej, no to byli, nie uwierzycie, krawiec znowu myli chrześcijaństwo z katolicyzmem, szok, pisze Mehran Kesze. No, dla mnie to jest w dużej mierze tożsame. Ja wiem, że Kościół, że katolicyzm, czy protestantyzm, czy inne odłamy chrześcijaństwa, inne kościoły chrześcijańskie, czy sekty chrześcijańskie, no to się różnią od siebie, ale jakby taki trzon, korzeń jest taki sam właściwie, nie? I to, że się nie przestrzega niektórych zasad, że trochę inaczej się podchodzi do tego. Czy to jest takie znowu ważne? No to jest temat jakiś do dyskusji, ale w sumie, no... Tak więc moglibyśmy zobaczyć takich krępych maluchów, takich hobbitów trochę. Ale też stąd pewnie opowieści o gigantach, bo ten maksymalny wzrost mógł się nie różnić od dzisiejszego. I jak taki człowiek, który powiedzmy był niski, nawet jak na tamte czasy, taki mężczyzna, który miał 1,50 m, spotykał nagle człowieka, który miał 2,20 m, jeszcze był napakowany, jakieś tu bicki, motyle, do tego wielka zbroja i jeszcze hełm, który mu dodawał wielkości, i buty na wysokim obcasie jeszcze, na dokładkę, to mógł mieć wrażenie, że spotyka giganta po prostu, nie? No, z samym Mieszkiem to jest taka trochę zagadkowa sprawa. Natknąłem się oczywiście na teorię, że Mieszko być może nie istniał w ogóle. Raz, że był Celtem, raz, że Wikingiem też, prawda? Mówi się o nim jako o pierwszym królu, takim z prawdziwego zdarzenia, no ale był jeszcze wcześniej Popiel... Byli tacy pseudokrólowie. Mieszku się mówi, myślę, dużo, z racji tego, że był to taki naprawdę wielki władca, który i wojował, i za jego życia praktycznie wielkość ziemi się podwoiła, nie? I zjednoczył te plemiona i przyjął to ten katolicyzm, no to też można mówić, że, bo często się pisze, że przyjął chrześcijaństwo, nie? To tak trochę jest, że jak wygodnie, jak chcemy tak bardziej bezinwazyjnie i tak bardziej lajtowo, to mówimy, że o, władca przyjął chrześcijaństwo. No ale jak przychodzi co do czego, to chrześcijaństwo to katolicyzm jest, nie? I katolicy, i katolickie zasady tu obowiązują, i papież tu ma dużo do powiedzenia, katolicki, i do Watykanu proszę jechać i się pokłonić, nie? Czyli tak trochę jak wygodniej, bo takie mówienie, że przeszedł na chrześcijaństwo z tą Dobrawą, z tą Czeszką, to kto to była ta Dobrawa, tak? Ona była, to ona go tak skusiła na ten katolicyzm. Jakoś. Jakaś tam kolejna jego żona to zakonnicą była w ogóle. To może to było tak, że Kościół wszystko tam poustawiał odpowiednio, że tutaj poszedł do jakiejś zakonnicy, tutaj będziesz, prawda, króla. miziać za, po szyjce, rozumisz? No, i, ale też no, jako że jest to, ten Mieszko jest związany z tym katolicyzmem, no to też myślę, że katolicy go promowali potem mocno i sławili i tak dalej, więc no to Mieszko najlepszy. A popiel jakiś tam, to, co go zjadły myszy, to go zjadły i chuj tam. No. Też się tak natknąłem na ciekawe artykuły, na przykład o tym, jacy my jesteśmy, my Słowianie, jacy jesteśmy tak pod względem charakteru. I tutaj taki polski psychiatra Eugeniusz Brzezicki ma pewną koncepcję. Nazwał tą naszą osobowość jakby związaną z Polakami jako skirtotymiczną, skaczącą. I ona jest trochę pokrewna takiej histerycznej mentalności. I no, mówi się, że słomiany zapał, że właśnie mobilizowanie się w sytuacjach krytycznych, lekkomyślność i brawura, pewna taka teatralność zachowań też, takie jakby deklaratywne podchodzenie do wielu spraw tylko, które nie, koniecznie się przeradza w czyn. Takie różne są tutaj cechy wymienione. Ułańska fantazja, że to nie jest jakiś mit, ani to się nie bierze z niczego. Dodatkowo jeszcze te przemiany ustrojowe nam zaburzyły mocno też takie rzeczy jak stosunek do własności i tak dalej. I to wszystko tworzy jakąś dzisiejszą naszą, dzisiejszy nasz charakter jako, jako Polaków, jako potomków Polan właśnie. Dobra, słuchajcie, macie ochotę, to dzwońcie, może ktoś ma jakieś coś do dodania, albo chciałby sobie tutaj pogawędzić o Słowianach, to proszę bardzo, Nocne Radio. Ja może jeszcze nawiążę do mody, do ubiorów. Już mówiłem o tych właśnie długich koszulach męskich, prostych spodniach, ale w pewnym, ale to te też się zmieniało i na przykład w pewnym momencie nastała moda na obcisłe spodnie. I podchodzono do tego trochę jak do dzisiejszych rurkowców, że co to jest, że w takich obcisłych chodzi, no co to, to jest facet, to jest facet. Ale to się zaczęło przyjmować i moim zdaniem to też jest ciekawe zjawisko, bo te obcisłe ubrania to jakoś tak przyszły pewnie z dworu, nie? Od właśnie od zamożniejszych, takie podkreślenie, takie, to jest takie trochę narcystyczne, bo ktoś, kto nosi luźne ubrania, taką prostą suknię, która nie jest ściśnięta w pasie, ma mniej pewnie cech narcystycznych, to znaczy wiecie o co mi chodzi, że sam ubiór może po prostu pewne takie zachowania podkreślać, typu na przykład wyeksponowanie swoich tu muskularnych łydek i tak dalej, nie? I to też się zmieniało. Używano różnych igieł w ogóle. Igły były robione z drewna, z kości, z metalu, z brązu, z żelaza, z poroża i do różnych jakby celów służyły, nie? Jednych igieł się używało do przedziurawiania czegoś tam twardej skóry, innymi się buty szyło, innymi się po prostu zwykłe ciuszki szyło, nie? Różne były te igły. Pamiętam te takie proste, fajne wykroje. To dosyć prosto uszyć takie ciuchy. Takie ubranie właśnie konopne, to często ma też i konopne nici, szwy, no do tego jakaś kolorowa krajka. Słowianie, Słowian się często przedstawia jako albo blondynów, albo brunetów, ale myślę, że było sporo rudzielców. Też tak się w jakichś kronikach znalazła się taka informacja, że rudych było sporo. To pewnie to celtyckie dziedzictwo, nie? Tutaj się też z tymi Celtami, co zostali, to mieszano się. Więc Słowianie myli zęby, żując szałwie, pisze Tomisiu. Ciekawe. Dobra, nie dzwonicie, to podsumowanie takie zrobię i wejdę na jakieś luźne gadki i posiedzimy już sobie w zupełnie luźnej atmosferze i może inne tematy się pojawią. Tak więc jakby to podsumować? No fajna bardzo kultura i tak ludzie żyli bardzo zdrowo, normalnie, w zgodzie z naturą. Mocny szacunek do tej natury, bardziej takie dziękowanie tej naturze i odwdzięczanie się jej niż wypraszanie i żebranie o to, żeby w końcu coś obrodziło, no bo to dosyć dobre warunki do życia, sprawiające, że ludzie też tak lajtowo bardziej żyli. I ciekawe wierzenia, różne duchy opiekuńcze, które się opiekowały domostwem, na przykład domowik jakiś, nie? Czy, ale też różne upiornice, dusiołki, które tam dusiły śpiących, strzyga, która, no to takie nawiązanie do paraliżu sennego. Czasami ten paraliż senny, jak jest zaburzony, to budzimy się na przykład i nie możemy się ruszyć, nie? No to stąd właśnie wierzenia w takie istoty, które duszą podczas snu faceta. Albo może to mi się śniło, że ja się ruchał. To coś, to takie właśnie. I to nie ja, to mnie tutaj zgwałciła. Strzyga. Nie uwierzysz, kochanie, co się stało. Ja ci to wszystko wytłumaczę, kochanie. To strzyga mnie dopadła i mnie wykorzystała. Szkoda, że tyle zostało zapomniane, że właściwie, że polskie fantazy, takie mocno nawiązujące do słowiańszczyzny, no to tak z powszechnie znanych utworów, no to Sapkowski, nie? Który wykorzystał bardzo dużo ludowych właśnie podań, ludowych wierzeń, bestiariusz słowiański, ale to wszystko dosyć mocno poprzerabiał. Należy o tym pamiętać zawsze, że to jest bardzo mocno wszystko poprzerabiane, zmiksowane. Sapkowski w ogóle bardzo dużo czytał takiej światowej literatury fantasy i science fiction. To jest bardzo oczytany człowiek i stąd miał więcej o wiele inspiracji. Ale to miło, że przynajmniej zawarł tego ducha, jakby. Jak się gra nawet w grę Wiedźmin 3, to czuć tego słowiańskiego ducha, nie? Te różne właśnie legendy, różne potwory, to jak się ludzie do siebie odnoszą, jak żyją, to jest mocno przesiąknięte, myślę, tym, no może w dużej części naszymi wyobrażeniami. Ale sama kultura słowiańska to były takie różne naleciałości z różnych innych kultur też, więc taka mieszanka, nie? I jeszcze to wszystko mało usystematyzowane, więc tym bardziej różnorodne i nie takie jednolite. No ale nie wiem, czy bym chciał się cofnąć w czasie, bo już bym nie żył, mając już po 40, to już pewnie bym nie żył. Żyjąc, mając jeszcze taką tendencję do niezdrowego sposobu życia, to w ogóle i do lekkomyślności, to bym gdzieś tam się rzucił na silniejszego i już by mnie dawno nie było. Dlatego ceniło się też, myślę, starców bardzo, ponieważ byli oni takim, mówiąc w przenośni, towarem rzadkim mocno, nie? A z racji też braku różnych książek, od których można czerpać wiedzę, braku najprawdopodobniej pisma też, no nikt tam nie potrafił czytać, ludzie sobie przekazywali ustnie wszystko, to starzec był bardzo taki ważny, no mogli ci starcy przekazywać ważną wiedzę. Jak ktoś dożył sędziwego wieku, to też wskazywało, że może mu los sprzyja w jakiś sposób, że bogowie mu sprzyjają, że pełni, że jest z tego powodu ważny, nie? Więc byli szanowani starcy. I może da się też zrozumieć, dlaczego dzisiaj już aż tak bardzo nie są. Dzisiaj starzy ludzie często odwrotnie, no są mniej kumaci, nie są przydatni, no i też no, szanuje się nadal starszych ludzi, sędziwych, ale już nie są takim ewenementem, nie są aż tak potrzebni, nie są, powinni się z tym jakoś godzić, a nie za wszelką cenę buntować przeciwko temu i czarować rzeczywistość. No, to, że nie są tak ważni jak kiedyś, to nie znaczy, że są nieważni albo że nie należy im się wielki szacunek. Każdego starszego człowieka trzeba szanować. Ja zawsze się staram odnosić z szacunkiem do... Nawet jak ktoś jest, czuje, że jest tak trochę starszy ode mnie, to już sobie tak nie pozwalam na tak dużo. Więc myślę, że to jest dobra cecha. Bez względu na czas. Właśnie szanowanie tych, którzy są starsi od nas. Przynajmniej taki elementarny szacunek. Jest coś takiego w ogóle niezdrowego i takiego nienaturalnego i takiego wstrętnego. Jak widzimy, jak jakiś młodziak się wyzłośliwia albo drwi sobie z kogoś starszego, to jest okropne, prawda? Każdy, kto ma jakąś mapę układane w głowie, czuje, że coś tu jest nie tak, nie? Też entymologia słowa, znaczy słowa Słowianie bywa bardzo różna. Raz się mówi, że od słowa, że ci, którzy mają słowo, a tamci to Niemcy, to ci, co są niemi, coś z nimi się nie idzie dogadać, tak dalej. Raz się mówi o slave, czyli niewolnik. No, przeróżnie się to tłumaczy. Są też różne takie turbolechickie opowieści o wielkim imperium lechickim, które było przed Germanami. To się prawdopodobnie wywodzi z czasów zaborów, kiedy tworzono trochę tak sztucznie i wymyślano różne niesamowite opowieści po to, żeby pokazać właśnie, że Słowianie byli przed Germanami, że to jest wielka siła, że... Więc... Więc to różnie może z tym być, ale no, na pewno jeszcze zrobię niejedną audycję o Słowianach, właśnie może o turbolechitach, o genezie powstania tej kultury na tych ziemiach i tak dalej, ale to się muszę douczyć, jeszcze coś poczytać. Krawculku, mordeczko, Germanie to skundleni Słowianie. Pisze Zielony Ludzik. No, to ja się nie znam już tak dobrze. Okej. No to kończymy audycję i wracam do was na afterka. Coś taka w ogóle słaba słuchalność dzisiaj wyjątkowo. Chyba audycja Czasy Ostateczne przestała ludzi interesować. Raptem coś koło 80 osób łącznie w radiu i na YouTubie. Nie jest to najlepszy wynik, ale ja się tym nie przejmuję. Myślę, że być może na luźnych gadkach będzie większy ruch, jakieś telefony i więcej osób przyjdzie, bo jakoś tak jest, że ludzie lubią te zupełnie luźne audycje, gdzie inni dzwonią, gdzie wszystko się może zdarzyć, gdzie ktoś się upije być może, zrobi awanturę, ale też no oczywiście może i też jakieś będą ciekawe, merytoryczne głosy na antenie. Zobaczymy. No to co? To na tyle, jeśli chodzi o czasy ostateczne i za moment za około 5 minut wracam z luźnymi gadkami. Trzymajcie się. Sława, sława Bogom.